Cześć, nazywam się Monika Dąbrowska, jestem psychologiem i psychoterapeutą, a to jest podcast na temat efektywności osobistej. Miejsce, w którym pokazuję, jak wykorzystać wiedzę i umiejętności psychologiczne do kreacji świadomego i spełnionego życia. Koncentracja uwagi, tworzenie nawyków oraz zarządzanie sobą w czasie to jedne z wielu tematów, o których mówię na tym kanale. Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, pracownikiem korporacji, łączysz pracę z nauką lub po prostu chcesz od życia więcej, zapraszam Cię do słuchania. Fakty i mity na temat koncentracji uwagi rozpraszają nas tylko bodźce zewnętrzne. Zwykle uważamy, że rozproszyło nas coś lub ktoś. Bodziec znajdujący się poza nami w fizycznym tego słowa znaczeniu. Powiadomienie w telefonie, alarm budzika, kolejny mail lub SMS albo dzwoniący do drzwi kurier. Przykłady można by mnożyć, ale jedno jest pewne. To nie nasza wina, że nagle się rozproszyliśmy i że straciliśmy z oczu nasz cel. Jednak jak to zwykle bywa, prawda leży gdzieś po środku. Z jednej strony nie da się zaprzeczyć, że ważną przyczyną utraconej koncentracji jest duża ilość informacji. Z drugiej strony zaś powinieneś pamiętać, że to ty decydujesz o tym, w jaki sposób na te bodźce zareagujesz. To od ciebie zależy, czy zaangażujesz się w nie, czy też nie. Poza tym może się zdarzyć, że pomimo najlepszych chęci sam ulegniesz pokusie i zajmiesz się czymś, czego akurat nie powinieneś robić. Na przykład przeglądaniem internetu w czasie teoretycznie poświęconym nauce czy przygotowywaniu oferty dla klienta. Oczywiście łatwiej jest zrzucać odpowiedzialność na czynniki zewnętrzne, w końcu dzięki temu nie ucierpi nasza samoocena, a my zachowamy dobry obraz siebie. Pomijmy zatem sytuacje, w których pojawienie się dekoncentrującego bodźca znajduje się ewidentnie poza naszą kontrolą i zastanówmy się nad tym, dlaczego niekiedy sami z własnej woli ulegamy pokusie dekoncentracji. Powodów i źródeł tego stanu rzeczy może być co najmniej kilka. Po pierwsze, zbyt trudne zadanie. Wyobraź sobie, że uczysz się do egzaminu z algebry liniowej i masz przed sobą następujące zadanie. Masz znaleźć wszystkie pierwiastki wymierne dla jakiegoś wielomianu. Jeżeli w tym momencie odczuwasz chęć zaparzenia sobie kawy, zajrzenia na Facebooka lub zrobienia czegokolwiek innego, to już wiesz, jak czasami czuje się student uczący się do trudnego egzaminu. Co się stanie, jeśli nie zrobimy zadania lub nie zdamy egzaminu? Nasza samoocena obniży się i będziemy czuć się po prostu źle sami ze sobą. Może się bowiem okazać, że nie jesteśmy tacy mądrzy, jak myślimy. A tego przecież nie chcemy, prawda? Aby poradzić sobie z groźbą tego jakże frustrującego stanu, zaczynamy sami fundować sobie różne rozpraszacze, na przykład sprzątanie biurka albo pomoc babci w zakupach. Jeśli nawet potem nie zdamy egzaminu, to przecież dlatego, że nie mieliśmy czasu, a nie dlatego, że jesteśmy mało pracowici czy zdolni. To nie nasza wina. Odwlekanie, czyli inaczej nazywana tak zwana prokrastynacja, jest paradoksalnie częstym zjawiskiem wśród perfekcjonistów, czyli osób, które zawsze chcą dobrze wypaść. Jeżeli jesteś taką osobą, to rzadko pozwalasz sobie na błędy, traktujesz je bardzo osobiście, a przez to mogą one obniżyć Twoją samoocenę. Zatem, czy w tym konkretnym przykładzie to zbyt trudne zadanie jest przyczyną Twojej dekoncentracji? Niekoniecznie. Może to być Twój własny strach przed porażką. Zbyt łatwe zadanie. Możesz mieć do czynienia także z sytuacją odwrotną. Jeżeli po raz tysięczny rozwiązujesz ten sam problem w pracy, wówczas Twój umysł może zacząć się buntować i chcąc nie chcąc Twoje myśli zaczynają odpływać w nieznane. Dlaczego tak się dzieje? Jeżeli w konkretnym zadaniu albo sytuacji wszystko jest przewidywalne, Twój umysł postanawia zaoszczędzić cenne zasoby uwagi na bodźce bardziej intrygujące, których zaczyna zresztą aktywnie poszukiwać, choćby przysłuchując się rozmowie telefonicznej, którą prowadzi Twój kolega z biurka obok. Dzieje się tak dlatego, że mózg jest wielkim hedonistą, potrzebuje nowych bodźców tak samo jak Ty powietrza. Taka jest już jego natura. Zatem czy słusznie jest obarczać winą za dekoncentrację uwagi zbyt łatwe zadania? Sprawa jest nieco bardziej skomplikowana niż to się wydaje. To raczej skłonność Twojego mózgu do poszukiwania nowości i oszczędzania zasobów uwagi może być tego pierwotną przyczyną. Trzecim aspektem są trudne emocje związane ze zdarzeniem w niedalekiej przeszłości. Jeżeli niedawno przeżyłeś emocjonującą sytuację, która wzbudziła w Tobie negatywne emocje, to może się zdarzyć, że pobudzenie fizjologiczne związane z nią przeszkodzi Ci w skupieniu się na bieżącym zadaniu. Dzieje się tak dlatego, że w naszym mózgu znajduje się tak zwane ciało migdałowate. Można porównać je do kaczora Donalda lub prosiaczka z Kubusia Puchatka. Dlaczego? Ponieważ dzięki pobudzeniu układu współczulnemu ciało migdałowate pomaga z jednej strony w tworzeniu stanów złości i irytacji, a z drugiej w tworzeniu reakcji obronnych, na przykład lęku. Powoduje zatem, że wpadamy w złość, tak jak kaczor Donald, lub że boimy się zupełnie tak samo jak prosiaczek. W ten sposób Twój umysł staje się zakładnikiem emocji, a funkcje kory przedczołowej, odpowiadającej m.in. za koncentrację uwagi, zostają zablokowane. Zupełnie jak gdybyśmy zgasili światło latarni morskiej pośród szalejącego oceanu emocji. W tym przypadku latarnią morską jest ta koncentracja uwagi, a ciało migdałowate jest szalejącym oceanem. Pobudzenie to może być podtrzymywane przez pamięciowe obrazy negatywnej dla nas sytuacji. Z pewnością nieraz zdarzyło Ci się wspominać jakieś przeszłe wydarzenie i obudzić w sobie związane z nim emocje. Nic dziwnego, wszak nie potrzebujemy realnej sytuacji, aby przeżywać związane z nią pobudzenie. Wystarczy samo jej wyobrażenie. Można zatem powiedzieć, że trudne przeszłe sytuacje mogą wpływać na Twoją bieżącą zdolność do skupienia uwagi, nie bezpośrednio, ale ze sprawą związanych z nimi emocji. Kolejnym elementem, który może wpływać na Twoją koncentrację uwagi, są stany fizjologiczne. Istnieje bowiem prosta zależność między na przykład niewyspaniem, a brakiem koncentracji uwagi. Jeżeli nie spałeś dobrze, nawet łatwe zadanie może zająć Ci więcej czasu. Wolniej kojarzysz, wolniej reagujesz, popełniasz więcej błędów. Bodźce, które zwykle ignorujesz, choćby tykanie zegara, mogą być nagle bardziej irytujące. Niewielkie trudności mogą urosnąć do rangi wielkich problemów. Zauważ, że w tym przypadku to nie trudność zadania, otaczający Cię ludzie czy też zbliżający się deadline są źródłem kłopotów z koncentracją, ale właśnie Twój niewyspany umysł. Badania pokazują, że osoby niewyspane są podobne w sposobie reagowania do osób pijanych. Jeśli do tej pory bagatelizowałeś sen, uważając go za stratę czasu, to wiedz, że bez dobrego snu nie ma mowy o pełnej koncentracji uwagi, a tym samym o produktywności. Co takiego ważnego dzieje się w czasie snu, że działa on jak magiczny polepszacz naszej koncentracji uwagi? I kim jest nocny Marek i dlaczego grasuje właśnie o tej porze? Podczas dnia, gdy intensywnie pracujemy, myślimy, podejmujemy decyzje i rozmawiamy z ludźmi, każda nasza czynność znajduje swoje odzwierciedlenie w reakcjach biochemicznych w mózgu. Dzięki układowi glimfatycznemu zbudowanemu z komórek glejowych, który oplata nasz układ nerwowy, podczas snu usuwane są śmieci, metabolity, toksyny, czyli zbędne produkty przemiany materii powstające w naszym mózgu. Proces ten zachodzi za dnia, ale tak naprawdę jest dużo bardziej intensywny wtedy, gdy śpimy. Toksyny zostają następnie odprowadzone do krwi żylnej, a następnie do nerek i ulegają wydaleniu. To dzięki nocnej pracy naszej oczyszczalni, śmiało możemy nazwać ją nocnym Markiem, jesteśmy w stanie rano obudzić się z jasnym i czystym umysłem. Jeżeli chcesz zatem, aby Twoja koncentracja uwagi była na dobrym poziomie, staraj się zapewnić sobie odpowiednią ilość snu. Aby ułatwić włączenie działania systemu glimfatycznego, spróbuj przed snem odsunąć od siebie stresujące bodźce, gdyż nocny Marek nie zacznie działać w pełni, gdy zauważy hormony stresu. Unika zwłaszcza noradrenaliny. Kolejnym aspektem, który może wpływać na Twoją koncentrację uwagi i nie być koniecznie czynnikiem zewnętrznym, to tak zwana wyuczona bezradność. Ale co wyuczona bezradność może mieć wspólnego z poziomem Twojej koncentracji uwagi? Zastanówmy się najpierw, czym właściwie jest wyuczona bezradność. Amerykański psycholog Martin Seligman wykazał w swoich eksperymentach, że pojawia się ona wówczas, gdy nie widzimy związku przyczynowo-skutkowego między własnym działaniem a jego efektem. Innymi słowy, podejmowane przez nas działanie nie wywołuje żadnych skutków. Zupełnie tak, jakby nie miało w ogóle miejsca. W brutalnym eksperymencie Seligman umieszczał psy w klatce tak, aby nie mogły uniknąć porażenia prądem. Po kilku bezskutecznych próbach uniknięcia bólu psy biernie znosiły cierpienie. Następnie, gdy przynoszono je do klatki, z której mogły łatwo uciec, nie podejmowały tego działania. My, jako ludzie, podobnie szybko uczymy się bezradności. Co to zjawisko może mieć wspólnego z Twoim poziomem koncentracji uwagi? Przykładowo, jeśli przychodzisz rano do pracy i zasiadasz w skupieniu do pracy nad projektem, ale przez kilka następnych tygodni, w ciągu na przykład 2 godzin od rozpoczęcia pracy, codziennie wpada do Ciebie niezapowiedziany szef z nową, niecierpiącą zwłoki sprawą, wówczas stopniowo uczysz się, że nie warto w ogóle się koncentrować, że nie warto próbować tego robić. No bo po co, skoro zaraz i tak Twoja praca zostanie przerwana? Zaczynasz wręcz oczekiwać takiego stanu rzeczy i możesz nawet nie mieć motywacji, żeby sobie z nią poradzić. W ten sposób wyuczona bezradność staje się Twoją postawą, czyli wyuczoną skłonnością do reagowania w określony sposób, która sprawi, że w innej podobnej sytuacji, na przykład w nowej pracy, zachowasz się w zbliżony sposób, reagując biernością. Powyższe przykłady świadczą zatem o tym, że nie zawsze przyczyną Twojego braku koncentracji są bodźce zewnętrzne. Dlatego właśnie zachęcam Cię do obserwowania swoich przekonań, emocji oraz nawyków, choćby tych związanych ze snem. One również mają ważny wpływ na Twoją koncentrację. W darmowym e-booku dostępnym na stronie www.monikadabrowska.com pokazuję, w jaki sposób możesz nauczyć się rozróżniać zewnętrzne i wewnętrzne przyczyny Twojej dekoncentracji uwagi. Jak już teraz wiesz, podział na bodźce zewnętrzne i wewnętrzne nie jest tak całkiem oczywisty. Dlatego właśnie zachęcam Cię do zapoznania się z tym ćwiczeniem już dziś.